W Radiu RMF 24 wracamy do informacji, która może nas zelektryzować. W Szwecji pomyślnie przeprowadzono pierwsze loty samolotem bojowym Gripen z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pilot przekazał AI tymczasowo kontrolę nad maszyną, o czym poinformował dziś koncern zbrojeniowy Saab. O sztucznej inteligencji w wojsku porozmawiam z moim gościem, którym jest pan dr Leszek Bukowski, specjalista od sztucznej inteligencji, a także doktor filozofii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Panie doktorze, czym to się różni od autopilota?
Możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że autopilot to jest taki o wiele prostszy algorytm. To wynika z tego, że w powietrzu na kuli ziemskiej cały czas jest jeszcze bardzo dużo miejsca, więc zaprogramowanie autopilota, kiedy samolot już jest na jakiejś wysokości, tak aby ten samolot sprowadził, a później nawet czasami sprowadził na lotnisko, jest dość łatwe. Ale pomyślmy teraz, i tutaj pewnie większość z nas ma dużo większe doświadczenie, o prowadzeniu samochodu. Tak, ruch samochodowy jest bardzo skomplikowany. Codziennie może zdarzyć się coś innego, jakaś ulica będzie zalana, gdzieś światła nie będą działały, w pewnym miejscu ktoś wyjdzie, wybiegnie na ulicę. Może się zdarzyć dużo nieprzewidzianych rzeczy. I kiedy mówimy o AI, to właśnie prowadzenia pojazdów, czy tak jak w tym przypadku do pilotowania samolotów bojowych, to mówimy o systemach, które cechują się dużo większą autonomicznością i które potrafią podejmować decyzje nawet w sytuacji, która nie była dokładnie zaprogramowana w algorytmie. One mają wtedy na pokładzie coś, co nazywamy modelem, i ten model stara się właśnie przewidzieć, co należy wykonać w danej sytuacji.
I można mu zaufać?
To zależy. To właśnie na razie to są próby. Moje osobiste przewidywanie jest takie, że w najbliższych latach tak, to modele okażą się lepszymi pilotami i w ogóle takie systemy bezzałogowe będą dominowały na polu walki.
Panie doktorze, jak jeszcze sztuczna inteligencja jest, jak może być wykorzystywana w wojsku i jak nie powinna być używana?
Dzisiaj, jeżeli chodzi o zastosowania militarne, mamy dwie takie główne ścieżki. Jedna to właśnie ta, o której pan wspomniał, to chociażby pilotowanie różnych systemów bezzałogowych. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z myśliwcem, ale również już od kilku miesięcy pojawiają się pierwsze sygnały płynące z Ukrainy, że drony, które używane są przez stronę ukraińską, zapewne też rosyjską, przy tej ostatniej mili, czyli kiedy już są dość blisko celu, często ta łączność jest zakłócana. Jeżeli to akurat nie jest dron, który jest połączony z tym swoim pilotem za pomocą światłowodu, to czasami już przyjmują modele tą kontrolę, aby wycelować tym dronem właśnie w cel. Czyli jedna ścieżka to są te zastosowania w tych różnych pojazdach lądowych i powietrznych do ich pilotowania, a druga to jest wywiad. To jest analiza bardzo dużych zbiorów danych wywiadowczych. Takim najbardziej tutaj dzisiaj znanym przykładem to jest amerykański system Maven. To jest system, który analizuje miliony zdjęć satelitarnych i na tej podstawie rekomenduje cele armii amerykańskiej. Po raz pierwszy armia amerykańska przyznała się do zastosowania systemu Maven w czasie niedawnych walk z partyzantami Houthi, którzy właśnie próbowali ostrzeliwywać statki.
Panie doktorze, a czy i kiedy możemy dojść do momentu, w którym sztuczna inteligencja w wojsku będzie podejmowała decyzję w sprawie życia i śmierci człowieka? I czy z punktu widzenia etyki taka decyzja będzie inna niż ta podjęta przez innego człowieka?
Znaczy, to jest dobre pytanie, ale też jest na nie bardzo trudno odpowiedzieć. Ten poziom autonomiczności pewnych systemów zbrojeniowych, on już istniał. To są często tutaj tak zwane na przykład systemy obrony przeciwlotniczej. Często jest tak, już nawet dzisiaj, że jeżeli włączymy przycisk uruchamiający taki system, to gdy ten system zidentyfikuje gdzieś tam w swoim polu no, samolot czy jakiś pocisk manewrujący, który uzna za wrogi, no to, który interpretuje jako wrogi, to on wystrzeliwuje te rakiety samodzielnie. Natomiast no, tu mówimy o większym poziomie jeszcze autonomiczności. No chyba jednym z też takich przykładów no, to była sytuacja właśnie, która miała miejsce na początku konfliktu obecnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. No i tam był system Lavender, który na podstawie analizy prawdopodobnie połączeń komórkowych no, wyznaczał cele, czyli tymi celami to były to osoby, były to osoby, które wedle tego systemu z dużym prawdopodobieństwem są członkami Hamasu. I z jednej strony to system rekomendował, ale trzeba pamiętać, że tą ostateczną decyzję, aby korzystać z rekomendacji tego systemu i aby poluźnić trochę tą decyzję, kiedy faktycznie możemy użyć tej broni, podjął jednak człowiek. No, kończąc już tutaj, no powiem tak, można do tego podejść w sposób też bardzo inżynierski. Inżynier by się zapytał, policzmy błędy ludzi przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji, a chcę podkreślić, one się zdarzają. To jest tak zwany przyjacielski ogień, friendly fire, co chwila się zdarza. I policzmy błędy, z którymi mamy do czynienia w przypadku sztucznej inteligencji.
Tylko kto będzie ewentualnie odpowiedzialny za błędy?
No właśnie, to przez długi czas tutaj no, gdzieś tak to myślenie przebiegało w ten sposób, że musimy ograniczyć tą autonomiczność takich systemów na polu walki. Tak. Ostatnie 2-3 lata widzę zdecydowaną zmianę myślenia. Wiąże się to po prostu też ze zmianą sytuacji międzynarodowej, no, która jest coraz bardziej napięta i chcę to podkreślić, współczesny wyścig zbrojeń, tak jak mieliśmy z wyścigiem zbrojeń do czynienia za czasów właśnie tego konfliktu USA i blok sowiecki, ten blok zachodni, blok sowiecki i tam tym przedmiotem tej rywalizacji bardzo często były właśnie jakieś systemy satelitarne, broń jądrowa i tak dalej. Dzisiaj głównym polem zmagań jest to zastosowanie AI na polu walki, albo do analizy wywiadowczej, albo do sterowania systemami na polu walki.
A czy jesteśmy w stanie wyznaczyć, panie doktorze, granice dla sztucznej inteligencji w wojsku? Taki, nie wiem, czerwony przycisk stop?
Wie pan, no to ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Dam tutaj taki przykład, no chociażby miny przeciwpiechotne, które no, były uważane za coś, co nie powinno być stosowane na obecnych polach walki. Chcę tutaj podkreślić, że wobec tego, co się wydarzyło właśnie na Ukrainie, po ataku Rosji na Ukrainę, między innymi teraz Polska i Litwa, o ile dobrze pamiętam, no zrezygnowały właśnie z rezygnacji stosowania min przeciwpiechotnych. Czy taką granicę da się wyznaczyć? No to jest bardziej pytanie, czy faktycznie wszyscy gracze, którzy tutaj w tym wyścigu zbrojeń uczestniczą, by się na coś takiego zgodzili. To jest zawsze trochę jak ta gra z cykora. Kto pierwszy stchórzy? No, jeżeli my na przykład, powiedzmy, wyobraźmy sobie, jeżeli jedna strona zdecyduje, nigdy nie chcemy wprowadzać na przykład na pole walki pocisków manewrujących, za sterowaniem których stoi model AI, a zrobi to druga strona, to ta druga strona będzie miała przewagę i tym samym pokona nas. Więc jest to gra w cykora.
Panie doktorze, często mówi się, że postęp ludzkości najbardziej rozpędza się podczas właśnie działań zbrojnych. Mhm. Czy sztuczna inteligencja w wojsku może nam przynieść coś dobrego?
Myślę, że tak. To znaczy też pamiętajmy o tym, że internet chociażby no, początkowo był technologią, która była no, w głównej mierze rozwijana na potrzeby wojska. Natomiast bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że w ciągu ostatnich 25, a może nawet i 30 lat, no troszkę Troszkę to się pozmieniało, już mówię o co chodzi. No, wcześniej ten, tak jak mówiłem, no, bardzo ten wyścig zbrojeń był napędzany tą rywalizacją Zachodu z tym blokiem sowieckim. Natomiast w ciągu ostatnich 25 lat to bardzo często cywilne technologie stały się bardziej zaawansowane niż te wojskowe. Czyli ilość na przykład jakichś modeli, systemów AI rozpoznających naszą twarz i tak dalej na naszych smartfonach jest dużo większa niż w przeciętnym systemie zbrojeniowym. Jest taka dzisiaj znana firma Anduril ze Stanów Zjednoczonych. Ich manifestem, to jest zbrojeniowa firma, ich manifestem było coś takiego, że dzisiaj w przeciętnym modelu Tesli, samochodu produkowanego przez Elona Muska, jest więcej uczenia maszynowego niż w całej armii USA. I to się właśnie ma zmienić. To znaczy, na razie to nie jest tak, że te zastosowania militarne uczenia maszynowego dają nam coś nowego. Na razie to jest tak, że armie i państwa starają się skonsumować to, co zostało w tej dziedzinie osiągnięte przez ostatnich 25 lat, czyli w tym przemyśle cywilnym.
A już wiemy teraz, panie doktorze, kto jest numerem jeden?
No, to zawsze jest bardzo, bardzo trudne. Ja tutaj bym wskazał Stany Zjednoczone, no z tego względu, że to nadal w Stanach Zjednoczonych najłatwiej jest budować tego rodzaju modele. Mają największe zasoby obliczeniowe, no ale to ostrzem, powiedzmy, rywalizacji, to jest rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. No tutaj dzisiaj akurat rozmawiamy o przypadku takich eksperymentów w Europie, co mnie osobiście nie ukrywam, cieszy, bo Europa gdzieś trochę tutaj z tyłu została za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W każdym razie te dwa państwa bym wskazał jako te, które, powiedzmy, wyznaczają trendy. Aczkolwiek jeszcze jedną rzecz tylko tutaj powiem. Ostatnio bardzo dużo też jest współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, ale nie tylko, a Ukrainą, która no stała się w przeciągu ostatniego roku takim tutaj naszym lokalnym, użyję tutaj sformułowania takiego trochę angielskiego, hubem, jeżeli chodzi o przemysł dronowy.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan dr Leszek Bukowski, specjalista od sztucznej inteligencji, a także doktor filozofii. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie.